audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Dobry wieczór Państwu, ksiądz Jerzy Babiak, także Karolina Matusewicz.
Dobry wieczór.
I Juliusz Migdziński.
Dobry wieczór.
Grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Witamy tego wieczoru. Po 25 latach budowania wolnej, bezpiecznej i bogatej Polski słyszymy głosy wskazujące, że Polska jest w ruinie. Czy faktycznie sądownictwo, szkolnictwo, budownictwo, opieka medyczna i inne obszary naszego życia leżą w ruinie? Czy rządzący ciągle wskazują w tym bierność? A może problem jest w nas, w tym, że nie doceniamy, nie potrafimy, nie chcemy cieszyć się osiągnięciami minionych lat. Przecież ta Polska jest zupełnie inna niż ta z końca lat 90., niż ta zaraz po II wojnie światowej. Pozostańcie razem z nami, czy Polska jest w ruinie. Dzisiaj o tym jakże ważnym problemie będziemy rozmawiać. Nie tak dawno niektórzy z polityków mówili o odbudowaniu Polski ze zgliszcz. Organizowano konferencję prasową na ruinach fabryki. Zarzucano o doprowadzeniu kraju do ruiny. A profesor Norman Davis, ceniony historyk i znawca historii Polski, napisał nie tak dawno: kraj rozwija się lepiej niż którykolwiek z pozostałych państw Unii. Polska jest przecież w najlepszym stanie od kilkuset lat. A według badań CBOS przeszło 7% Polaków jest w sytuacji, kiedy brakuje im absolutnie tego, co jest niezbędne do życia. Dlatego zadajemy sobie, jak i Państwu, to pytanie, czy faktycznie nasz kraj, czy Polska jest w ruinie. Proponujemy, abyście pozostali z nami. Zachęcamy do głosowania w sądzie na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Możemy oddawać głosy i teraz 35% głosujących mówi, że Polska nie jest w ruinie, 65% potwierdza ten stan i mówi na tak. Zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, a także do komentowania tej audycji na naszym portalu na Facebooku Trudne Sprawy. Dzisiaj o Polsce i pytanie, czy Polska jest w ruinie. Zespół Budka Suflera śpiewa To twój los. Zatrzymany w biegu kadr, martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze.
Dokąd płyniesz, bracie, dokąd masz, po co tak zabijać się? Przecież w miejscu trwasz, tylko czas do przodu pnie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko czas do przodu gna. Zatrzymany w biegu kadr, martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Świat dokoła kłębi się jak krój, ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, czas do przodu gna. zatrzymany w biegu kadr. Marce może stoi wokół nas i nadzieję bram na wiatr. Martwe może stoi wokół nas i nadzieję. Skończonych tras gdzieś istnieje jeden wieczny Bóg, to na imię ma on czas. To twój los zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół dzień brał na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze
Państwa audycji Liceum Salezjańskiego. Trudne sprawy dzisiaj temat. Czy Polska jest w ruinie? Polska wcale nie jest w ruinie. Tu naprawdę dzieją się wspaniałe rzeczy. My Polacy musimy w to uwierzyć i musi uwierzyć w to świat. Cieszę się, że wieść o wspaniałych naukowcach i nowoczesnym sprzęcie z Wrocławia pójdzie teraz w świat razem z profesorem Nakamurą. Tak mówił w minionym tygodniu prezes profesor Jerzy Langer, prezes 8+, w dniu, w którym goszczono noblistę i w którym otwierano kolejne supernowoczesne laboratoria w naszym mieście. Nie tak dawna, można powiedzieć, najnowsza diagnoza społeczna wskazuje na to, że odsetek Polaków bardzo i dosyć szczęśliwych sięga aż 83,5%. To jest bardzo znaczący wynik. Wynik, który od roku 2000, a wtedy wynosił on 64,6%, wzrósł bardzo mocno. Jak to jest? Czy Polska rzeczywiście jest w ruinie?
Mnie samą zaskoczył ten fakt, że aż ponad 80% Polaków deklaruje się jako ludzie szczęśliwi, bo zawsze wydawało mi się, że bardziej nam się rzucają w oczy te rzeczy, które są złe, niż te dobre. Trudniej jest zauważyć to, co jest dobre i dlatego może w społeczeństwie są różne nastroje.
Też właśnie chyba najbardziej słychać te osoby, które są po prostu nieszczęśliwe. I tak pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, gdy pomyślę, czy właśnie Polska jest w ruinie, to tak ciężko można nazwać kraj ruiną. Kraj, w którym właśnie jest 83% osób jest szczęśliwych, tak?
Gdzieś to takie nastawienie wewnętrzne, które z czegoś wynika, bo to, że ludzie, a było ankietowanych ponad 20 tysięcy ludzi w Polsce, ci ludzie jednak mają jakieś powody do tego, żeby mówić, że są szczęśliwymi i gdzieś te nastroje, które są związane z ich okolicznościami życia, są obecne.
Tak, i na przykład jak porównamy naszą gospodarkę do gospodarek innych państw, to jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek, więc trudno nazwać taką gospodarkę, taki kraj ruiną.
No właśnie, a co powiecie na te słowa, które już na początku cytowaliśmy? Norman Davies powiedział o tym, że Polska jest przecież w najlepszym stanie od kilkuset lat. Człowiek, który rzeczywiście śledzi losy Europy, historię Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, ale także i Polski, i który nie bez powodu wypowiada te słowa, że jesteśmy w najlepszym stanie, tym stanie ekonomicznym, materialnym od kilkuset lat.
Ja się z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że w Polsce nigdy jeszcze nie było tak dobrze, jak teraz jest. I to, co teraz osiągnęliśmy, jest na najwyższym szczeblu. Wydaje mi się, że jesteśmy na stabilnej pozycji w Europie i na świecie.
Jednakże to nie jest też tak do końca, że ta stabilność, że tak dobrze, bo kiedy patrzymy, a trzeba patrzeć szeroko, trzeba dostrzegać wszystko w życiu społecznym, w życiu naszej ojczyzny, to także badając wraz z CBOS-em poziom biedy w Polsce, stwierdzono, że poziom biednych w Polsce jest przekraczający 7,5%. Są to osoby, które absolutnie mają niezbędne to, co do życia, żeby przeżyć. Mają tą podstawę, jednakże nie jest to coś wielkiego. Ci ludzie mają chleb, mają pieniądze na życie, na szkołę, na codzienność, ale nie mają tych pieniędzy więcej.
Zawsze jest grupa ludzi, która żyje w jakimś tam ubóstwie, która ma troszkę gorsze warunki życiowe niż reszta społeczeństwa, ale myślę, że takie rozróżnienie jest w każdej grupie społecznej.
To rozwarstwienie, gdzie są tak. Bogaci i biedni. I
jest na przykład to dla porównania, mamy mniejsze rozwarstwienie niż chociażby w Anglii, czy we Włoszech, Niemczech.
No właśnie, te badania, które też przeprowadzono w Polsce, a posłużono się wskaźnikiem Giniego, jest to jedna z najważniejszych miar służących do pomiaru rozwarstwienia dochodowego. Nierówności społeczne w Polsce są znacznie mniejsze niż w takich państwach jak Portugalia czy Wielka Brytania, a nawet Włochy. To o czym świadczy i te badania również wskazują na to, że to rozwarstwienie z roku na rok się zmniejsza, czyli ci bardziej zamożni, średnio zamożni potrafią wspierać i wspierają i aktywizują tych, którzy są biedni. To bardzo pozytywne sygnały, to sygnały, które do nas docierają. A kiedy tak na co dzień mieszkacie we Wrocławiu, chodzicie ulicami bądź jeździcie, czy widzicie to, że Polska się zmienia? Czy widzicie to, że z tych takich jakichś niekoniecznie dobrych rozwiązań i rzeczy, które używacie, jest coraz lepiej?
Znaczy też tak trochę jest to nieobiektywne, ponieważ Wrocław jest jednym z najlepiej rozwijających się miast w Polsce. O ile nie najlepiej, bo naprawdę nasze miasto bardzo, bardzo dobrze prosperuje, to jak już tak można powymieniać, to mamy wspaniałe nowe tramwaje, też polskie, też zbyt, no właśnie na przykład Espesa jest zbyt goszczy, produkowana w Polsce.
Choć są tacy, którym się nie podoba ten tramwaj i mówią...
Ale jest polskim tramwajem, jest naprawdę bardzo ładną maszyną, wygodną przede wszystkim. No ja dzisiaj miałem, można powiedzieć, przyjemność w nim podróżować. Nie wiem, można też wspomnieć o nowym obiekcie, jakim jest Narodowe Forum Muzyki.
Infrastruktura cały czas się rozwija, nowe drogi, stadion.
Ja myślę, że tak chyba najbardziej mogliby powiedzieć, że Wrocław, Polska nie jest w ruinie. Ci, którzy, wrocławianie, którzy, czy nasi radiosłuchacze, którzy zamieszkali na tych ziemiach zaraz po wojnie. Wrocław był w przeszło 70% zniszczony i 70% naszej infrastruktury miejskiej to była faktyczna ruina. To były gruzy, to był jeden wielki brud, nieporządek, możliwości zakażenia się chorobami, brak szpitala, wody i tak dalej. To była jedna wielka ruina i ci ludzie na pewno mają doskonałe porównanie, jeżeli chodzi o rozwój naszego regionu, naszego miasta, naszego kraju i pewno mogliby zdecydowanie powiedzieć, czy jest ta ruina dzisiaj, czy też nie.
Też ludność całego Dolnego Śląska po wojnie była bardzo zróżnicowana, bo na te tereny trafiły osoby, które wcześniej tu nie mieszkały i nie były to rodzime. Także osoby z różnych regionów Polski odbudowały to miasto, co też świadczy o jakimś rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, że jako wspólnota potrafiliśmy coś zbudować.
No właśnie, posłuchajmy wrocławian, którzy zostali zapytani przez Karolinę dzisiaj o to, czy Polska jest w ruinie, jakie są ich myśli, jakie mają poglądy. Posłuchajmy, ta sonda była przeprowadzona właśnie specjalnie dla naszej audycji.
Ha, fascynujące. Uważam, że jest to najszczęśliwszy okres w Polsce. Jesteśmy u szczytu naszego rozwoju, ale za kilka lat stanie się w Polsce, będziemy mieć kryzys w Polsce. Obawiam się, że uchodźcy, którzy obecnie są w Niemczech, w Austrii oraz też już we Wrocławiu, przyczynią się do ruiny Polski. Dlatego, że uchodźcy mają postawę roszczeniową, gdy dowiedzą się, że nie czekają na nich tutaj pieniądze, nie czekają na nich tutaj obiecane przez panią Merkel złote góry, zaczną się domagać, kradnąc, rozrabiając i napadając na nas.
Nie. No zawsze może być lepiej. Nie ma tragedii. Jest w porządku.
Uważam, że Polska nie jest w ruinie. Dlatego, że mamy absolutnie stałą pozycję polityczną i w Europie, i na świecie, i ekonomiczną też. Rozkwitamy i rozwijamy się.
Można powiedzieć i tak, i nie. Z jednej strony jest ładnie, pięknie się rozwija, czy tego, ale w ruinie jest wiele rzeczy. Na przykład służba zdrowia, czy tego się czeka długo do lekarza, więc to można nazwać w jakimś tam stopniu ruiną. Pracy dużo ludzi nie ma, czy pracy ma na tych umowach śmieciowych, czy nawet jak ja pracuję tak samo, to robię kupę godzin, a praktycznie za stawkę nie za wielką robię, więc to można by nazwać w jakiś sposób tam ruiną. Oczywiście w cudzysłowie, bo nie...
Wydaje mi się, że nie aż tak. No, na pewno żeśmy dużo odbudowane jest i dróg porobionych, pobudowanych, nowych, ale inne dziedziny zostawiają wiele do życzenia.
Postęp, jak są ponoć bardzo duże długi, że takie są długi, że niesamowicie. Za komuny to ja pamiętam, się wychowywaliśmy, się narzekało, że było 40 chyba miliardów długu, a teraz są masakryczne, jest dług i jak to będzie, czy ten dług jest tak odpowiednio stać na spłacanie, czy to się zostawi nam, naszym dzieciom, wnukom, że jaki to ten dług będzie. To tak jakby w domu prywatnie, ja mogę mieć ładny dom sobie wystawić, ale jeżeli mam kupę długów i w każdej chwili grozi mi licytacja na przykład, no to jesteśmy w ruinie, także...
Nie, Polska nie jest w ruinie. Moim zdaniem się rozwija kraj. Ja jestem zadowolony z życia i moim zdaniem, z mojej strony patrząc, jest coraz lepiej.
To jest od dawna w ruinie, tak. Ponieważ nikt nie zajmuje się konstruktywnymi sprawami, tylko tak zwanym biciem piany i krytyką, oczernianiem siebie nawzajem. No i nie ma to sensu, ponieważ nikt nie rozwiązuje problemów, tylko właściwie je kreuje.
Nie, no nie wydaje mi się w żadnym razie, że Polska z ruiny. Mogłaby wyglądać lepiej, mogłoby się ludziom lepiej żyć w tym kraju, ale w żadnym razie nie jest w ruinie. No i ci, którzy tak mówią, to chyba nie do końca pamiętają, co to znaczy być w ruinie w odniesieniu do miasta, w odniesieniu do kraju. Natomiast no, dla starszych ludzi jest to dosyć niezrozumiały koncept.
Tak, przez naszych polityków w większości, przez ich zachowanie i przez to, co wyrabiają i tym, że się nie zajmują społeczeństwem i Polską, tylko walką między sobą. Jest źle, bo nie ma pracy. Zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy wolą wyjechać i szukać tej pracy gdzie indziej. Chyba dlatego.
Kondycji człowieka w naszym społeczeństwie wolałbym nie oceniać w tym momencie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, przykro mi.
Uważam, że myślenie o Polsce w ruinie jest błędne, ponieważ jeżeli porównamy to, co było 25 lat temu chociażby, a to, co jest teraz, to różnica jest naprawdę znaczna. Również jeżeli popatrzymy chociażby na Polskę Wschodnią, która była jeszcze kiedyś uważana za tą w pewnym sensie gorszą, to już widzimy, że te różnice się zacierają. Oczywiście jest jeszcze bardzo wiele do poprawy, ale sądzę, że to już, to co się zmieniło, to jest bardzo dużo.
Patrzę dookoła mnie i wszystko wygląda całkiem ładnie także.
Wiele aspektów jest takich, że no można porównać do ruiny, bo na przykład do lekarza to się czeka miesiącami. Jak miałem operację na przykład kolana, mi rehabilitację za 8 miesięcy wyznaczyli, no to nie jest ruina. Człowiek nie może od razu mieć rehabilitację po operacji tylko za 8 miesięcy, no to jest ruina pod tym względem.
Słuchaliśmy sądy Karoliny Matusewicz i różnorakie wypowiedzi. Ta bardzo obiektywna, ale trzeba powiedzieć też mądra wypowiedź jednej z młodych dziewczyn na końcu sądy, że jest jeszcze wiele do poprawy, ale się zmieniło. to myślę, że bardzo takie obiektywne i dobre popatrzenie na ten problem, który dzisiaj jest podnoszony, że Polska jest w ruinie. Widzimy zmiany, ale też widzimy, że nie wszystko jeszcze jest zmienione, że jest jeszcze wiele do poprawy i do zmiany. I tak przez chwilę się zastanawiam, czy faktycznie to jest realne, żeby przez 25 lat było to w ogóle możliwe, żeby wszystko idealnie ułożyć, zorganizować i doprowadzić do tego, że polskie życie społeczne byłoby idealne, byłoby doskonałe dla wszystkich. Raczej śmiem twierdzić, że te 25 lat to jest bardzo krótki okres czasu na to, żeby odbudować Polskę.
Mnie zastanowiła wypowiedź starszego pana, który powiedział, że ci, co mówią, że Polska jest w ruinie, chyba nie pamiętają, co to znaczy, że kraj jest w ruinie, bo ludzie, którzy jeszcze pamiętają widok po wojnie, zapewne inaczej na to patrzą i na pewno nie nazwaliby aktualnej sytuacji ruiną. Także też warto spojrzeć z perspektywy człowieka, który widział obraz 25 lat temu, czy tam 40. I teraz ma porównanie, prawda?
Bo niektórzy, powiem, że chyba większość tych, którzy dziś snują te sformułowania o ruinie w naszej ojczyźnie, w Polsce, są tymi, którzy mało wiedzą też i mało porównują, a trzeba porównywać. Trzeba mieć ten punkt wyjściowy od tego, jak się zmienia w Polsce, co się zmienia i trzeba też do tego powracać.
I czasem ci ludzie też porównują w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym kierunku, bo często porównujemy się na przykład do Niemiec, które są najbogatszym państwem na świecie. Myślę, że ciężko porównywać państwo, które dopiero jest, no nie bójmy się używać tego, ale istnieje od 25 lat jako takie prawdziwe, suwerenne państwo i to jest naprawdę bardzo mało czasu i te same osoby, które porównują nas do Niemiec, zapominają do Niemiec, do Szwecji, zapominają, że obywatele tych państw, narzekając naszych, my jeśli narzekamy na naszych polityków, nie będę ich oceniał dzisiaj i właśnie w tym momencie, ale często czytając, natykam się na takie komentarze, że Szwedzi nam na przykład zazdroszczą naszych polityków, naszego premiera, co dla mnie jest niesamowite tak naprawdę i coś o tym chyba świadczy, bo czuję się tym zaskoczony właśnie.
187 naszych radiosłuchaczy oddało głos w sądzie, która ciągle jest aktywna na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Tam możemy głosować i 35% głosujących mówi, Polska nie jest w ruinie, a aż 65% stwierdza, że tak, Polska jest krajem w ruinie. Pozostańcie razem z nami i zachęcamy do udziału w tej audycji. Możemy telefonować do Radia Rodzina do Wrocławia na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także na naszym portalu na Facebooku na Trudnych Sprawach. Tam oczekujemy na Państwa komentarze. Teraz posłuchajmy utworu, który zaśpiewa dla nas Fish Emade Tworzywo. Utwór zatytułowany Pył. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie siedź i nie stój jak słup. Kroczmy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i do snów.
Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazd, stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kul. W drodze donikąd, uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Nie siedź i nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, gwiazd, stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, duchomy jest świat. zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje.
Dobry wieczór, z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Marek.
Panie Marku, jak pan myśli, czy Polska jest w ruinie?
To znaczy, no bo właśnie pan powiedział przed chwilą...
Czy jest w ruinie, czy nie, proszę pana?
No właśnie chcę od tego zacząć, bo to jest bardzo ważne. Pan powiedział, że do czego przyrównamy, tak? I oczywiście, jeżeli patrzę tutaj na galerie powstające nowe, fasady tutaj, to nie jest w ruinie, jak drogi nowe. Tylko pytanie jest, co rozumiemy przez Polskę, prawda? I przez tą ruinę. Jeżeli nie mamy jeżeli jesteśmy totalnie zadłużeni, nie mamy żadnej, pozbawiono nas przemysłu, no to a minister jeszcze spraw wewnętrznych mówi, że Polska istnieje tylko formalnie na papierze, no to chyba, wie pan, coś jest na rzeczy, jeżeli się mówi, że jest w ruinie, tak?
Bardzo dziękujemy. Jest w ruinie, tak słyszymy. Dziękujemy i zachęcamy do pozostania.
Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała...
Tak, mamy kolejny telefon, z kim rozmawiamy?
Halo.
Z kim?
Halo, Polska tak. Jest w ruinie.
Tak, jest w ruinie. Dlaczego?
Po wojnie byliśmy na 8. miejscu najbogatszych krajów świata. W tej chwili jesteśmy daleko w tyle.
Oj, to ciekawa informacja.
Dzieci głodne, bo niedożywione... Zwariowany system nauczania i zwariowany rząd żydowski i ukraiński.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
Sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie. Nie wiem za kim gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw.
Mamy połączenie. Następny telefon. Bardzo proszę, z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Beatania Szporek z Wrocławia.
Bardzo nam miło. Czy Polska jest w ruinie?
Tak, jest w ruinie, ponieważ...
I dlaczego?
Mogę uzasadnić, czy
proszę,
nie?
Tak, trzeba.
To znaczy, chciałam powiedzieć, że ruina wynika stąd, że jest wiele dziedzin, w których jest po prostu wiele braków, a jeżeli
czy to jest
brak,
ruina totalna, czy fragmentaryczna?
Jeżeli nie można czegoś uzupełnić i ta sytuacja się pogłębia, to znaczy, że nie jest to naturalne. I mimo, że są remonty, zmiany, gospodarka, technologia, przemysł.
A proszę nam przybliżyć, gdzie znajduje się ta ruina, bo to jest ważne.
Gdzie? Wszędzie.
No wszędzie to znaczy nigdzie.
Tak, medycyna,
tak.
Ponieważ ludzie nie mogą się leczyć. Dalej.
W ogóle nie mogą się leczyć?
Nie mamy dostępu do lekarzy. Nie mamy dostępu, mimo że płacimy bardzo drogie ubezpieczenia. Jestem w takiej sytuacji. Dalej. Jeżeli na przykład mamy sytuację, w której brakuje pracy i na przykład zwalnia się ludzi albo zmniejsza ich stanowiska pracy, ponieważ jest rozwinięta technologia i żeby mniej tych ludzi pracowało, no to też powoduje, że te stanowiska pracy znikają.
I gdzie jeszcze?
I dalej. Przemysłu nie mamy, ponieważ jest tak wszystko sprywatyzowane, że właściwie najlepsze fabryki zostały rozwalone. Przykładem na to jest nawet przykład, chodzi o panią Jaworowicz, o te programy, gdzie ona prowadziła o tych właśnie rozmaitych fabrykach, w których ludzie tracili pracę i tak dalej, i tak dalej. Następna sprawa, jeżeli chodzi o ruinę. Tą ruinę na przykład widzimy w gospodarce, ponieważ z jednej strony mamy zasoby, ale co się robi? Kopalnie się zalewa. Nie ma w ogóle takiej sytuacji, żeby gdzieś na świecie, jeżeli kraj się rozwija, żeby jego surowce zalewać. Albo się produkuje, albo się na przykład wysyła.
Dobrze, dziękujemy
tak
bardzo, bo ta lista długa, a widać, że pani ją kontynuuje i dziękujemy bardzo. Prosimy pozostać razem z nami. Fabryki w czerwcu 2015 roku pracowały jeden dzień dłużej niż w czerwcu 2014 roku. Według Pixboy.com polska gospodarka nie hamuje. Jak informuje GUS, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była o 7,6% wyższa niż przed rokiem. W tym miesiącu odnotowano również większą o 6% sprzedaż detaliczną. Jednak jest coś w tym naszym przemyśle, coś się rusza i są jakieś pozytywne też oddziaływania tych fabryk i tych miejsc, gdzie możemy pracować.
Tak, ale też tak wracając do tych zamykania, tych nieszczęsnych przemysłów, to zauważyłem jednak, bo to na pierwszy rzut oka jest naprawdę coś, co boli i mimo wszystko ci ludzie tracą pracę i to są prawdziwi ludzie, ale z drugiej strony, gdy się zagłębimy już ten temat, to widać, że te gałęzie przemysłu by po prostu nierentowne, tak? Po prostu one przynosiły
A my chcielibyśmy mieć dalej kopalnię, chcielibyśmy mieć dalej fabrykę
Ale
zapałek.
Po co do tego dopłacać?
Chcielibyśmy mieć własną fabrykę telewizorów, które by były, powiem, pewno bardzo mało atrakcyjne i ciekawe i drogie w produkcji. No chcielibyśmy z taką nostalgią.
Tak, bo niestety z nostalgii nie da się wyżyć, tak? Bo jeśli mamy fabrykę, to ta fabryka nie może być organizacją charytatywną. Ona ma przynosić zyski.
Ja myślę, że musielibyśmy powiedzieć, że świat musi przestać być globalną wioską. Świat musi skupić się tylko na sobie i poszczególne kraje muszą skupić się na sobie. Muszą sobie produkować telewizory, sobie produkować radia, sobie produkować samochody, sobie produkować wszystko.
Może nie aż tak radykalnie.
Może ewentualnie gdzieś sprzedawać na zewnątrz i z tego mieć zyski. A widzimy, że świat i ekonomia w świecie rozwija się zupełnie inaczej. Że jesteśmy tą globalną wioską i te ogromne korporacje produkujące telewizory, samochody i inne rzeczy są normalną rzeczywistością i czymś oczywistym.
Tak, ale też z drugiej strony, na przykład wracając do myślę, że jeśli chodzi o przemysł, to chodziło nam o stocznie, to mamy też stocznie, dajmy na to, jachtów luksusowych i te z kolei, te takie ekskluzywne, czy właśnie specjalistyczne w sumie, nie mogą się opędzić od zamówień. Właśnie w tym kierunku, gdzie coś się opłaca, gdzie jesteśmy dobrzy, nie mamy tak naprawdę czasu wytchnienia. Wszędzie właśnie to idzie do przodu.
Ja też myślę, że to niezadowolenie realnie przekłada się na nasze trudności w życiu, dlatego że jest stworzony taki model, że my chcemy, żeby było cały czas lepiej, mamy też jakieś swoje wymagania, chcemy, żeby było dobrze, szybko i każdy by chciał więcej zarabiać, mieć lepszy samochód, większe mieszkanie i to takie ludzkie jest pragnienie po prostu, żeby żyć w jakimś dostatku, dlatego nie każdy będzie zadowolony ze swojej pracy i stąd też wynikają niektóre trudności.
Posłuchajmy, co mówi nasz pierwszy ekspert. Mamy połączenie z autorem diagnozy społecznej, pracownikiem na Wydziale Psychologii w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, zajmującym się psychologią społeczną i psychologią zmiany społecznej. Witamy wśród nas profesora Janusza Czapińskiego. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam we Wrocławiu w Radio Rodzina pana Janusza Czapińskiego.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Temat naszej audycji, który nie ukrywam, jest tematem dzisiaj bardzo gorącym, czy Polska jest w ruinie. W jednym z ostatnich wywiadów mówił pan o tym, że jesteśmy coraz bardziej w raju. Wszystko, co ma rosnąć, rośnie, wszystko, co ma maleć, maleje. Proszę powiedzieć, jak to jest w rzeczywistości? Nie tak dawno przeprowadzał pan te badania, w których, tak jak wiemy, blisko 80% Polaków mówi, że jest szczęśliwych w Polsce, a inni ciągle powtarzają, że to ruina i że tego szczęścia brakuje.
No to, co mówią inni, to niespecjalnie mnie obchodzi. Ja po prostu robię badania i zaglądam do umysłów, do kieszeni, do miejsc pracy Polaków. W tym roku przebadaliśmy ponad 22 tysiące rodaków. Tak jak przeciętny człowiek, no ja mam głównie zaufanie do siebie. Jeśli trzymam standardy tego badania, no to nie mogę negować. Chociaż szczerze mówiąc, ja się też nie spodziewałem, że będziemy jeszcze szczęśliwsi, jeszcze bardziej zadowoleni ze swojego życia, niż byliśmy w 2013 roku. No ale wyszło tak, jak wyszło. 83,5% szczęśliwych Polaków, ponad 81% zadowolonych ze swojego całego dotychczasowego życia. No więc tę dobrą nowinę po prostu głoszę. No nie mam innego wyjścia.
Tak, są to surowe oceny, które są takie, a nie inne. Bardzo pozytywne i bardzo optymistyczne. Jednakże, tak jak słyszymy, jest jednak taka grupa osób, jest taka grupa przedstawicieli też współczesnego rządu i władz, które ciągle powtarzają nam, że jest źle, że jest nie tak, jak powinno być. I Polacy to kupują, Polacy tym żyją. Czy rzeczywiście mają powody do tego, żeby takimi być?
Moim zdaniem mają, bo czym innym jest to, jak Polacy sobie dają radę w życiu, a czym innym jest to, jak państwo sobie daje radę w takim życiu politycznym. No więc państwo sobie zdecydowanie gorzej daje radę. Proszę zwrócić uwagę, jeśli system ochrony zdrowia nie był w stanie w zdecydowanym stopniu skrócić kolejek do specjalistów, no to Polacy zaczęli częściej dawać po prostu łapówki i sobie te kolejki skracać. Oczywiście kosztem innych Polaków, no, których albo nie było na to stać, albo im moralność na to nie pozwalała. Polacy grają coraz umiejętniej z państwem, więc niezależnie od tego, ile byłoby błędów po stronie państwa, instytucji państwowych, to prędzej czy później Polacy chwycą wiatr w żagle. To znaczy nauczą się tej gry. Jeśli zmienią się ustawy i gra się zmieni, to oni też się nauczą tej zmienionej gry. Innymi słowy, oddzielmy dwie sprawy. To, jak Polacy budują swoje życie, od tego, jaki jest ten polityczny czy państwowy kontekst. Ten kontekst oczywiście nie wygląda najlepiej, ale ponieważ Polacy się nauczyli sobie z tym kontekstem radzić, no to nic dziwnego, że wychodzą na swoje. Niezależnie od tego, czy państwo się naprawia, poprawia, czy też nie. I z tego wynika, moim zdaniem, najważniejszy przekaz płynący z diagnozy. W tej chwili już tylko niecałe 6% wiąże jakość swojego życia z tym, co robią politycy. Jakie przechodzą ustawy w parlamencie, jakie decyzje podejmuje rząd. Innymi słowy, mamy do czynienia jakby z dwoma różnymi światami, z dwoma różnymi bytami. Jedni narzekają na państwo i w dużej mierze mają rację, a drudzy podkreślają to, że im się coraz lepiej wiedzie i też mają rację.
Czy możemy powiedzieć, że to jest taka umiejętność, którą Polacy zdobyli, czy jeszcze bardziej umocnili w sobie, mają satysfakcję i dlatego też te wyniki tej szczęśliwości może się też stąd biorą, że są pełni dumy z tego, że udało im się w tych trudnych okolicznościach mimo wszystko coś osiągnąć?
No tak, ja to dokładnie z tym wiążę. Znaczy Polacy nabrali pewności siebie. Uznali, że niezależnie od tego, jakie będą zawirowania w tych ustawowych ustaleniach reguł gry, to oni tak czy inaczej, no albo na poły uczciwie, całkiem nieuczciwie, albo uczciwie, tylko inną drogą, jednak dojdą tego swojego celu. A pan jest młodym człowiekiem i pan oczywiście nie pamięta PRL-u, ale Polacy zawsze byli tacy pełni energii i gotowi stawić czoła najbardziej takim przygnębiającym wyzwaniom. Jak nie mogli się dorobić tutaj w Polsce, to wyjeżdżali z ręcznikami, prześcieradłami do Budapesztu albo całymi paczkami, kartonami papierosów do Berlina. Innymi słowy, ja podziwiam swoich rodaków. Znaczy mają taką niespożytą siłę i energię, żeby się przebić choćby przez najgrubszy mur.
Ale z drugiej strony też mamy coś w sobie takiego, że lubimy się kłócić, lubimy być niezadowoleni, lubimy być wiecznie narzekający. I pytanie, czy to przypadkiem nie jest tak, że zarówno my Polacy, jak i w ogóle człowiek ma w sobie coś takiego, że nigdy nie będzie do końca spełniony, nigdy w jego kraju nie będzie wszystko do końca idealnie poukładane, ale brnie w to takie narzekanie, niezadowolenie, ta jego psychika ciągle gdzieś mu każe być tym, który krytykuje, który narzeka.
Ale co, teraz pan poruszył dwie trochę odrębne sprawy. Znaczy, raz, że nie potrafimy się ze sobą dogadać, nie potrafimy uzgodnić, jakie powinny być najważniejsze cele w życiu zbiorowości. Każdy sobie wyznacza jakieś najważniejsze cele we własnym życiu, do nich dąży, często w konflikcie oczywiście z dążeniami innych rodaków. Więc no, to jest niestety taka kula u nogi Polaków, która się ciągnie już moim zdaniem od czasów sarmackich i żyjemy cały czas w takiej właśnie kulturze nieufności, także kulturze zawiści i, no, i coraz silniejszej rywalizacji. To jest jedna strona medalu. A druga strona medalu, no, jest taka, czy ciągle narzekamy tak, jak kiedyś narzekaliśmy? No właśnie nie. Znaczy pod tym względem zdecydowanie zbliżyliśmy się do społeczeństw krajów skandynawskich. No jeśli ponad 81% Polaków jest zadowolonych z swojego życia i zostawiliśmy z tyłu wszystkich swoich pobratymców z Europy Środkowo-Wschodniej, tych, którzy razem z nami dopiero wchodzili do Unii Europejskiej albo po nas. Zostawiliśmy z tyłu Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Grecję. No to znaczy, że przynajmniej pod względem, no jeśli tak można powiedzieć, pogody ducha, otwartości na to, co niesie przyszłość, poszliśmy na północ, to znaczy tam, gdzie rzeczywiście ludzie są pełni ufności w siebie i biorą sprawy w swoje ręce. Z drugiej strony oczywiście państwo nam doskwiera, ale państwo doskwiera właściwie wszystkim społeczeństwom, to znaczy nie ma takich, którzy byliby w pełni zadowoleni z funkcjonowania władz. No, demokracja właśnie jest tym instrumentem, który pozwala nam tę władzę, z której jesteśmy niezadowoleni, co jakiś czas wymieniać na inne i dalej oczywiście na te inne również narzekać.
No właśnie, ta postawa, która jest i która gdzieś nam ciągle towarzyszy, chyba już musi pozostawać. Musi być takim troszeczkę impulsem dla władzy też chyba, żeby mobilizować, żeby zachęcać, żeby też jeszcze bardziej się rozwijać. Może to ma jakiś sens.
Społeczeństwa mają jakieś postulaty, znaczy widzą, co również doskwiera, jeśli chodzi o działania władz, w ich osobistym życiu, chociaż jak już powiedziałem, ten procent Polaków, którzy widzą związek między własnym życiem i decyzjami władzy znikomy, to obiektywnie rzecz biorąc, oczywiście on jest bardzo silny. Znaczy bardzo dużo zależy od tego, jakie nowe ustawy uchwali Sejm, jakie decyzje podejmie rząd w szeregu różnych spraw. One niewątpliwie muszą się odbić również na naszym życiu. Znaczy dobrze byłoby, gdyby ten kontakt między władzą i tym, czego oczekują ludzie, no był trochę ściślejszy. No, dzisiaj jest tak, że Polacy traktują władzę tak, jak władza traktuje ich. No i te traktowania nie są najlepsze, one najlepiej nie wyglądają.
I na pewno tutaj jest wiele też do życzenia i wiele do zrobienia, żeby te relacje się polepszały, żeby one były bardziej doskonałe. Na koniec chciałbym poprosić o pana opinię, oczywiście bazującą na tych badaniach, czy rzeczywiście Polska jest w ruinie, bo to sformułowanie gdzieś jest bliskie wielu Polakom.
Nie, ja powiem bardzo tak mocno. Po pierwsze, w Polsce nie ma głodu i nie ma co sobie zawracać głowę opowiadaniem o tym, że są jakieś głodujące dzieci, jacyś dorośli. No naprawdę, no, nie jesteśmy na tym etapie. Znaczy, wszyscy potrzebujący otrzymują z jednej, drugiej, trzeciej instytucji pomoc. Od kościoła, od ośrodków pomocy społecznej, w szkole. Poza tym te odsetki skrajnie ubogich naprawdę nie są tak wysokie, jak nieraz się mówi. Znaczy to nie jest jakieś 900 tysięcy. Myśmy wyliczyli w diagnozie, że takich skrajnie ubogich jest, jeśli chodzi o dzieci, najwyżej 350 tysięcy. Ale to też nie znaczy, że te ubogie, skrajnie ubogie nawet dzieci głodują. Naprawdę w Polsce nie ma głodu, więc ten rozdział możemy zamknąć. Każdy się może najeść, jedni lepiej lub gorzej ubrać i wyposażyć swoje domy. Teraz, co znaczy Polska jest w ruinie? Jeśli mamy na myśli państwo, instytucje państwa, to one wymagają oczywiście naprawy. No, kulawo działa na przykład system sprawiedliwości. Ale jeśli chodzi o Polaków, to na pewno nie są w ruinie. Znaczy, może nie kwitną jeszcze, może nie, pod tym względem trochę nam brakuje do tych społeczeństw bardzo zamożnych, dobrze ułożonych, takich jak społeczeństwa skandynawskie, ale myśmy się w ciągu tych minionych 25 lat milowymi krokami do tamtej grupy krajów zbliżyli. No, jeśli zostawiliśmy w ogonie wszystkich pobratymców państw nadbałtyckich z Europy Środkowo-Wschodniej i wyprzedziliśmy także pod wieloma względami, pod względem ekonomicznym nawet wyprzedziliśmy już w tej chwili Grecję, no to naprawdę mamy być czego dumni i w sensie społecznym Polska nie jest absolutnie w ruinie.
I oby tak było, by się Polska dalej rozwijała i aby też Polakom żyło się tutaj lepiej i żeby jeszcze byli bardziej szczęśliwi, bo pewno trzeba było sobie życzyć, żeby te wyniki zaczęły przekraczać te 81% i za kolejny etap czasu były jeszcze lepsze.
Ja też bym sobie tego życzył.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Życzę dobrej, spokojnej nocy.
Dziękuję.
Dziękujemy. Znalazła raz pewna pani aparat do bani w sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Czesław zaśpiewa Maszynkę do ćwierkania.
I będziesz piękny jak dawniej i będziesz ciągle. żebyś nie odleciał przypadkiem.
Pięknie naprawiła pewna pani ten aparat, który był do bani, i Czesław to zaśpiewał. I faktycznie w tej wypowiedzi profesora Czapińskiego usłyszeliśmy, że w Polakach coś jest. Oni potrafią naprawiać, potrafią się mobilizować, potrafią w chwilach trudnych jednak mimo wszystko walczyć.
Wiele mobilizujących i dobrych faktów, które przedstawiają obiektywnie, że wcale nie jest tak źle. Profesor powiedział, że nie ma społeczeństw, które są w pełni zadowolone. Czyli to jest chyba normalne, że nie wszyscy są zadowoleni.
Tak, tylko z drugiej strony ja się zastanawiam, skąd tyle takich wrogich, nienawistnych emocji. Dzisiaj też gdzieś takie telefony usiłowały się wkraść na naszą audycję. Skąd tyle tej nienawiści i zaciekłości w ludziach?
Może też oni po prostu, te osoby tylko patrzą takie właśnie przez ten pryzmat, że jest źle i było źle i będzie źle i nie starają się w ogóle spojrzeć w inny sposób. No właśnie profesor też powiedział, że ludzie są z jednej strony są zadowoleni i mówią, że jest dobrze, że się rozwijają i mają rację. I są osoby, które narzekają właśnie na ten system zdrowia, na rząd i też mają z drugiej strony rację. I jeśli miałbym wybierać osobiście, czy mogę być nieszczęśliwy, czy mogę być szczęśliwy, to szczerze powiedziawszy wolę być chyba szczęśliwy i właściwie powiedzieć, że jestem zadowolony.
Mamy połączenie z naszym kolejnym ekspertem, ksiądz profesor doktor habilitowany Jerzy Gocko, kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej przy Instytucie Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest już naszym gościem, tak więc witamy serdecznie. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo, serdecznie, witam.
Bardzo nam miło ponownie gościć księdza profesora w naszej audycji. Temat o Polsce, o tej aktualnej sytuacji ekonomicznej, o tym, czy Polska jest ruiną, ale przede wszystkim chcemy w tej audycji mówić o naszych postawach. My jako Polacy doświadczamy tego, że jest wzrost ekonomiczny, jest coraz lepiej. O tym mówią dane statystyczne i badania, które są prowadzone, ale jednakże coś w nas jest, jakieś niezadowolenie. Jako chrześcijanie, jako ludzie, jaką postawę powinniśmy przyjmować?
Myślę, że przede wszystkim zachęcam do tego, żeby przyjmować postawę realistyczną. Postawę realistyczną, czyli taka, którą dostrzegamy wokół siebie, którą potrafimy zweryfikować, odrzucając jakieś odgórnie narzucane schematy, kalki. I tutaj przez ostatnie 20 minut słucham Państwa audycję i widzę rzeczywiście pewną polaryzację pojęć, ujęć, aczkolwiek większość głosów raczej jest negatywnie nastawionych do tych zmian, które dokonują się w Polsce, odczytując je jako niespełniające ich marzeń, ich aspiracji. Nie lekceważyłbym tych głosów, bo należy zakładać, że osoby te mówią, opisują świat taki, jaki widzą.
No właśnie, przed chwilą żeśmy się zastanawiali, skąd u ludzi tyle takich negatywnych emocji, takiej nieraz i wrogości, nienawiści, oczywiście do władzy, do tych, którzy organizują nasze życie codzienne, którzy troszczą się o rozwój ekonomiczny. Na pewno nie należy tego lekceważyć, ale z drugiej strony jakość tego wewnętrznego nastawienia i stan emocjonalny bardzo nas niepokoi też. rozumiemy to, że mają prawo do tego, ale skąd takie właśnie emocje?
Emocje się rodzą, myślę, że między innymi z tego, że chociażby pytanie o Polskę w ruinie w tej chwili nabrało w Polsce kontekst, no, kontekstu politycznego, a polityka jest tym, co wyzwala wielkie namiętności wśród ludzi, wielkie emocje i też niestety polaryzuje nie tylko społeczeństwo, ale czasami polaryzuje i rodziny, i środowiska, i przyjaciół. I tutaj właśnie ta moja troska, żeby wypowiadając się w tak ważnych sprawach, jak jest stan na przykład Polski w tej chwili, patrzeć na to realistycznie, oceniając świat taki, jaki jest, odsuwając pewnego rodzaju też i być może te emocje, te uprzedzenia, te jakieś wrogie nastawienia, które zawsze, myślę, polityka, zwłaszcza w takim okresie przedwyborczym, generuje.
No właśnie, a my jako chrześcijanie w stosunku do materii, tak, do tych spraw materialnych rzeczywiście, które są gdzieś wyznacznikiem tej ruiny w Polsce, jaką postawę powinniśmy przyjmować, najlepszą? Wiadomo, że mamy prawo i potrzebujemy to, co jest nam konieczne do życia, ale też chcemy korzystać z kultury, chcemy korzystać z opieki medycznej, ze szkolnictwa i tak dalej. Kiedy czasami jest nam trudno, bo tak jest, to jaką postawę przyjmować?
W tradycji biblijnej zawsze zasobność dóbr materialnych była traktowana jako przejaw Bożego błogosławieństwa, czyli pragnienie bycia zamożnym, pragnienie posiadania własności prywatnej nie jest czymś złym z perspektywy chrześcijańskiej. Własność, bogactwo staje się zagrożeniem wtedy, jeśli jest postawione w imię czegoś, w tym przypadku chrześcijanin stoi wobec wyboru nie między być ubogim, a być bogatym, tylko podstawowy, fundamentalny wybór dla nas chrześcijan to jest wybór między Chrystusem, a bogactwem, które jest w stanie człowieka zamknąć na pewne wartości, pewne wymiary życia. W tym przypadku myślę, że taką pierwszą sferą, którą źle traktowane bogactwo uderza, jest ten wymiar religijny, wymiar duchowy, kiedy człowiek spłaszcza swój horyzont życiowy właśnie tylko i wyłącznie do dóbr materialnych. Czyli bogactwo samo w sobie jest czymś pozytywnym, jest czymś pożądanym. Aczkolwiek też może nieść określone zagrożenia, zwłaszcza jeśli staje się ono celem życia człowieka.
No właśnie, może stać się zagrożeniem, a też na pewno warte jest zastanowienia to, czy przypadkiem nasze rozbudzone potrzeby, żeby posiadać więcej, posiadać rzeczy jeszcze bardziej komfortowe i luksusowe, czy my przypadkiem nie jesteśmy w takim potrzasku, że już weszliśmy na taki poziom życia tego materialnego, że dążymy do tego, żeby posiadać coraz więcej, coraz szybciej, coraz bardziej komfortowe, luksusowe rzeczy. I tutaj sami jesteśmy gdzieś uwikłani w tym problemie tej materii, która nas ubezwłasnowolnia, która też budzi w nas jakieś negatywne emocje dzisiaj, bo mamy to, co nam do życia wystarcza, tak? Nie brakuje nam niczego, nie brakuje nam chleba, nie brakuje nam mieszkania, czasem nam brakuje pracy, ale tą pracę jakąś mamy, może słabą, zarabiamy niewiele, ale żyjemy, tak? Chcielibyśmy mieć więcej i jest konflikt. Czy tutaj przypadkiem nie powinniśmy też przypominać sobie o ubóstwie, o tym, co jest też wyznacznikiem naszej chrześcijańskiej postawy?
Ja może najpierw bym zweryfikował ten opis, który został przed chwilą podany Polski. Ksiądz mówi z perspektywy Wrocławia, tak?
Tak.
Jak ja mówię z perspektywy Polski Wschodniej, tutaj Podkarpacie Lubelskie. Tutaj problem mieszkania, pracy jest problemem, który doskwiera. Myślę, że powiedzenie, że mamy pracę, mamy mieszkanie w tej perspektywie tutaj lokalnej, zwłaszcza jeśli się zejdzie jeszcze na niższe struktury niż struktury wielkomiejskie, staje się realnym problemem. Czyli ta rzeczywistość chyba nie jest aż tak do końca różowa, jak to było przed chwilą przedstawione. Aczkolwiek to prawda, że wzrost dobrobytu, wzrost zamożności może rodzić w człowieku pewne niewłaściwe postawy. Tutaj takim pewnym symbolem jest właśnie ta postawa nowobogackich, a więc osoby, które doszły do jakiegoś stanu zamożności i nie potrafił poprzestać na jakimś pewnym poziomie, tylko właśnie ciągle to posiadanie jeszcze bardziej, jeszcze więcej nadaje sens ich życiu, sens ich wszelkim działaniom, co jest nie do końca, myślę, zgodne z pewną głęboko chrześcijańską postawą. Może warto przypomnieć, że przez długie wieki taką zasadą moralną, która wyznaczała stosunek chrześcijan do dóbr materialnych, była zasada tak zwanego bonum superfluum, a więc dobra zbytecznego, która dawała bardzo prostą radę. Chrześcijanin miał prawo do tego, aby w sposób poziomie średnie, wystarczający, zaspokoić swoje potrzeby własne, rodziny, przyjaciół, i w jakimś takim etosie chrześcijańskim bardzo głęboko tkwiła świadomość, że to, co zbywa, to, co jest luksusem, winno być przeznaczone już na tych, którzy nie mają lub mają mniej. I stąd między innymi rodziła się ta chrześcijańska filantropia, której przejawy widać jeszcze ciągle w postaci różnego rodzaju i fundacji średniowiecznych, czy jeszcze późniejszych, szpitale, przytułki, ośrodki. Sam jestem salezjaninem. Nasze zgromadzenie rodziło się właśnie z filantropii XIX-wiecznego Turynu. I to tak rozumiane podejście do dóbr, rzeczywiście do dóbr materialnych, rodziło wspaniałe owoce. Boję się, że współczesny człowiek, zwłaszcza w dobie właśnie jakiejś reklamy, która mówi, to potrzebujesz, tego jeszcze nie masz, to ci jest niezbędne do tego, abyś funkcjonował, zatraca tą pierwotną jakąś taką chrześcijańską wrażliwość, która była tą pożywką dla chrześcijańskiej miłości, chrześcijańskiego miłosierdzia, chrześcijańskiej dobroci, filantropii.
Księży Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy za te ważne podpowiedzi, bo problem istnieje i wielu z nas nosi w sobie to przeświadczenie, że jest ruina w Polsce i wielu ludzi to boli, niepokoi i nie pozwala też spokojnie żyć. Dlatego tym bardziej dziękujemy i życzymy dobrej, spokojnej nocy.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i osoby w studiu.
Dziękujemy i pozdrawiamy również serdecznie. Pozostańcie razem z nami, audycja Trudne Sprawy, ona powoli dobiega już do końca, ale jeszcze będziemy chcieli za chwilę podsumować to wszystko, co udało nam się tego wieczoru powiedzieć. Czy Polska jest w ruinie? W naszej sondzie na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl 35% głosujących mówi, że Polska nie jest w ruinie, a 65% potwierdza ten zły stan naszej ojczyzny. Teraz utwór zespołu Lady Punk, utwór zatytułowany Hotel Polska. Czy ty widzisz, jak wokół nas ktoś rysuje na nowo świat? Jednym gestem odwraca los.
W naszym zamku jak śnieg, o tę Polska mówi nie.
Audycja grupy radiowej Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Dzisiaj temat, czy Polska jest w ruinie. Będziemy podsumowywali tę audycję. Czas biegnie jak zwykle bardzo szybko. Winston Churchill kilka lat po wojnie powiedział: jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje się do czegokolwiek przydatne. Bycie optymistą. Kiedy dzisiaj mówimy o tym, o tej ruinie w Polsce, słyszymy różne głosy. Niektórzy stwierdzają wprost, tej ruiny nie ma, kraj się rozwija. Potwierdzają to również różnego rodzaju badania, a niektórzy mówią o tym, że ta ruina jest, że przemysł, że szpitale, że brak opieki właśnie medycznej, że edukacja nie taka. I odnajduję wiele takich aspektów i sytuacji, które potwierdzają to, że ta ruina istnieje. Czy Polska jest w ruinie? Jaką postawę w tej rzeczywistości my, jako chrześcijanie, katolicy, powinniśmy przyjmować?
Ja bym podkreśliła to, co powiedział nasz drugi ekspert, ksiądz profesor, że ważne jest to spojrzenie realistyczne. Widziałam statystykę, że 7% Polaków deklaruje, że chce wyjechać z Polski. A ja myślę, że my potrzebujemy takich ludzi, którzy dostrzegają też to, co jest złe, ale chcą działać i chcą to naprawić, a nie tylko uciec, żeby mieć lepiej i zostawić ten stan, który jest, który im się nie podoba, tylko po to, żeby im było wygodnie.
I też właśnie to, czy ocenimy, czy w Polsce jest ruina, czy jej nie ma, to wszystko zależy tylko od tego tak naprawdę, gdzie się aktualnie znajdujemy, gdzie mieszkamy i gdzie się tak naprawdę wychowaliśmy. I moim zdaniem nie ma miejsca na narzekanie na obecny system, gdy nie możemy tego robić, gdy nie pójdziemy chociażby na referendum, 7,5% frekwencji, czy na wybory, też bardzo niska frekwencja. I to jest właśnie ten sposób na sprawdzenie, na ocenienie tej realnej władzy i po prostu bezcelowe i bezcelowe i takie bezustanne narzekanie po prostu nie ma, no jest bez sensu moim zdaniem.
Oceniając, że Polska jest w ruinie, tak jakby oceniamy samych siebie, bo jesteśmy Polakami, jesteśmy też odpowiedzialni i mamy na to wpływ realny. W Polsce jest niska świadomość tego, ale na przykład angażowanie się na szczeblu lokalnym jest w bardzo niskim stopniu rozwinięte, a powinniśmy, bo mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym regionie.
I jest wielu młodych ludzi, na których patrzymy z podziwem, którzy są bardzo kreatywni, innowacyjni. Nawet w tej wschodniej części Polski osobiście znam takie osoby, które korzystając z grantów pomocowych rozwinęły swoją działalność i dzisiaj nie mogą się wyzwolić z nadgodzin pracy. Tak potrafiły odnaleźć tą przestrzeń, gdzie można zarabiać pieniądze, gdzie można innym służyć i gdzie rzeczywiście wykrzesały z siebie energię, pomysł, chęć działania i pozostania w Polsce. Młodzi ludzie tak dzisiaj działają w Polsce i takich jest bardzo dużo, choć wydaje się, że najłatwiej jest oczekiwać na to, że praca spadnie z nieba i że gdzieś odnajdę natychmiast zatrudnienie. Czasy się zmieniły i trzeba też być w związku z tym elastycznym. Papież Franciszek mówi, że życie chrześcijanina nie może polegać na nieustannym narzekaniu. Takimi zatem bądźmy, nie narzekajmy. Oceniajmy to, co jest złe realnie, mówmy o tym głośno, ale też zauważajmy dobro, które jest w nas, które jest wokół nas, które pojawiło się w Polsce w tych ostatnich latach. Wystrzegajmy się jakichś emocjonalnych, złych nastawień i agresji, bo to naprawdę wyraz braku odpowiedzialności i miłości do Polaków, do Polski, kiedy jest w człowieku agresja, kiedy jest w człowieku nienawiść. Trzeba rzeczywiście nad tym panować, tak aby pomiędzy nami przede wszystkim panowała zgoda i panowała miłość. Tak jak widzimy, Polska ekonomicznie się rozwija. W Polsce się wiele zmieniło i Polska może się jeszcze bardziej zmienić. Powinniśmy się tego bać, że nasza niecierpliwość, nasza chęć wywrócenia wszystkiego teraz, bo jest źle, może doprowadzić do tego, że to, co żeśmy wypracowywali w minionych latach w pocie czoła, niestety będzie spowolnione albo zostanie całkowicie zniweczone. Na pewno nie o to chodzi. Dziękujmy Bogu za to, co już mamy i rozwijajmy to, zmieniajmy, głosujmy na tych, którzy mogą może to lepiej zrobić. ale też podejmujmy rozsądne, mądre decyzje. Te audycje dla Państwa prowadziła grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia Trudne Sprawy, ksiądz Jerzy Babiak, Karolina Matusewicz i Juliusz Migdziński. Pozdrawiamy wszystkich i życzymy dobrej i spokojnej nocy, a jutro zachęcamy do tego, aby rzeczywiście w tym, co nowe w naszej ojczyźnie, w tym, co zostało zbudowane dla nas, żebyśmy dostrzegali radość i abyśmy tą radością dzielili się z innymi. A na koniec posłuchajmy utworu, który zaśpiewa dla nas Justyna Steczkowska. Utwór nosi tytuł Leć. Tak wysoko jak się da. Ze studni życia pij czystej wody dzban i po prostu leć. Leć, no leć, no leć w górę. Leć wysoko, leć. Szczęść Boże.
Dobranoc.
Dobranoc.
Napełniasz myśli głodny brzuch, przeżuwasz świata kęs. Ze wszystkich alfabetów wiesz, łakomy niczym zwierz. Pod powieką siatki map wyznaczasz losu nowy szlak. Po drabinie myśli wspinaj się do gwiazd. Leć tak wysoko jak się da. Grubą rybę świata złap. Nie zatrzymuj się, nie obawiaj się, nie bój się. Leć, leć, leć tak wysoko. Pieszczota myśli karmi brzuch, przez pępek świata wchodzisz tu i ze środka świecisz, własnym światłem lśnisz. Leć tak wysoko jak się da.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.